Nasz gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
I także wykładowca oczywiście Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Księże profesorze, ksiądz biskup Ignacy Dec wystosował list w imieniu nie tylko swoim, ale także Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich. Tam zasiadają i duchowni, i świeccy. Ksiądz biskup zwraca się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie tak zwanej konwencji przemocowej. Uzasadnia to zdanie w liście. No i pytanie takie, co zrobi księdza profesora zdaniem Bronisław Komorowski, który na zakończenie przysięgi składanej narodowi wypowiedział słowa: tak mi dopomóż Bóg. W czym Pan Bóg ma dopomagać prezydentowi?
Przede wszystkim chcę wyrazić bardzo głęboki szacunek, wdzięczność, ogromną wdzięczność księdzu biskupowi Decowi i wymienionej przez ojca redaktora Radzie Episkopatu za ten właśnie list, bo to jest bardzo ważny głos Kościoła, bardzo ważny głos także osobiście księdza biskupa Deca. To jest apel rzeczywiście do sumienia pana prezydenta. Ksiądz biskup Dec w sposób bardzo zwięzły, bardzo finezyjny, ale zarazem bardzo precyzyjny przypomina, że prezydent jest katolikiem od momentu chrztu, natomiast przynależność do nieszczęsnej formacji politycznej, którą reprezentuje, niesie ze sobą od pewnego czasu, a więc musi wybrać między tym, co stanowi przemijalną etykietę jego polityczności, a tym, co stanowi nienaruszony fundament jego tożsamości, czyli chrztem. I Pan Bóg, no chcielibyśmy, żeby dopomógł Bronisławowi Komorowskiemu w wyborze tego, co jest racjonalne i rozsądne, co jest po prostu głosem sumienia, a więc żeby dopomógł mu w tym, by nie podpisywał tej tak zwanej konwencji przemocowej. Bo ona jest po prostu konwencją nie tylko, że niszczącą polską rodzinę, nie tylko, że niszczącą podstawy naszej społeczności i kultury, ale jest, nie waham się powiedzieć, ustawą antyteistyczną. A więc no niemożliwą, niedopuszczalną do podpisania przez katolika.
No właśnie, pisze ksiądz biskup: panie prezydencie, wielokrotnie pan określał się jako wierzący i praktykujący katolik. Jest pan katolikiem od chwili chrztu, a zwolennikiem określonej partii od pewnego czasu. Partie i rządy przemijają, a słowo Boga trwa na wieki, słowo, którego aktualnie strzeże Kościół, którego pan jest członkiem. Pomnij na słowa pierwszego papieża świętego Piotra Apostoła, który powiedział przed Sanhedrynem: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Prosimy o niepodpisywanie aktu ratyfikacji. Czy, no właśnie, czy to sięgnięcie do chrztu świętego, do tożsamości chrześcijańskiej? Tożsamość chrześcijańska jest czymś, co no, nas naznacza, co wywiera na nas jako ten znak niezmywalny, wywiera na nas to takie piętno w tym dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy określa nas. Czy powinno nas także chrzest święty, czy powinien określać ludzi polityki w polityce? Czy to jest zupełnie inna broszka, że się tak wyrażę? Czy to jest coś, co powinno kształtować sumienie, decyzje, postawy, wiarygodność? Czy też, no właśnie, jak już mam urząd, to kieruje się nie tożsamością chrześcijańską. To znaczy nie jestem tożsamy z sobą.
No właśnie, albo jestem tożsamy, albo jestem schizofrenikiem. I to jest pytanie, no, które dla człowieka racjonalnego, zdrowomyślącego powinno być pytaniem retorycznym. Niestety problem polega w tym, że ten apel do pana prezydenta Komorowskiego, oby daj Boże, został wysłuchany, ale jest oczywiście stawiany w bardzo konkretnym kontekście politycznym i kontekście personalnym. No warto zwrócić uwagę, że większość, czy znaczna część posłów, którzy głosowali za ratyfikacją tej konwencji, mieni się przecież być katolikami, zarówno posłowie z partii koalicyjnych, jak i przypuszczam, że także z tych, które no są no może gdzieś tam poza, oficjalnie poza Kościołem, mam na myśli tych ludzi lewicy, którzy przecież jednak też niekiedy z Kościołem prywatnie się prywatnie się utożsamiają w jakiś sposób. Oni głosowali za tą konwencją. Pani premier rządu, która przecież także wielokrotnie mieni się być katoliczką i która no, bywa także na uroczystościach kościelnych w sposób wyeksponowany, widoczna, także przecież była główną siłą wspierającą tę konwencję. A jest to konwencja po prostu antychrześcijańska. Nie waham się użyć tych słów. Dlaczego? Bo musimy tutaj, jeżeli ojciec pozwoli, no w trzech zdaniach powiedzieć kilka słów na temat, raz jeszcze na temat tej konwencji, którą ja w ogóle nazwałbym konwencją pod tytułem Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Bo to jest dokładnie tego typu konwencja. Konwencja, która oczywiście w tytule ma walkę z przemocą wobec kobiet i przemocą domową, ale która w ogóle absolutnie nawet monosylabą nie próbuje walczyć z realną przemocą, z realnymi źródłami przemocy, jakimi jest alkoholizm, seksoholizm, rozpad rodzin, brutalizacja życia i obrazu kobiet w mediach. Z tym konwencja nawet sylabą, powtarzam, nie walczy. Natomiast z czym walczy? Walczy z genderowym źródłem przemocy, jakim jest tradycyjny model małżeństwa i rodziny. I proponuję zastąpić ten model innym, alternatywnym modelem homozwiązków czy jakichkolwiek innych konfiguracji. Tylko że co to oznacza? To oznacza walkę nie z jakimś pojawiającym się kiedyś w kulturze modelem małżeństwa i rodziny opartym na związku kobiety i mężczyzny. To oznacza walkę z tym szczególnym modelem małżeństwa, który został zaprojektowany przez Boga. I każdy z tych posłów, każda z osób zasiadających w rządzie, także pani premier, która przecież przeszła jakieś lekcje katechezy, powinna mieć tę świadomość, że ten model małżeństwa i rodziny został zaprojektowany przez Boga. Walcząc z tym modelem, odrzucamy pierwotny, stwórczy zamysł Boga, a zatem odrzucamy sam rdzeń, sam fundament naszego człowieczeństwa związanego z wiarą. To nie jest kwestia, powtarzam, odrzucenia jakiegoś modelu wymyślonego przez instytucje Kościoła, przez powiedzmy jakiegoś hierarchę tego czy innego. To jest odrzucenie modelu wymyślonego, zaprojektowanego przez Pana Boga. To jest uderzenie w Jego plan stwórczy i jego zamysł względem człowieka. Pan prezydent, który mienił się wielokrotnie także katolikiem, który tak jak ojciec wspomniał w swojej przysiędze, użył sformułowania tak mi dopomóż Bóg, no daje jednocześnie przez lata swojej prezydentury niestety bardzo liczne przykłady tego, że sam dotknięty jest tą chorobą schizofrenii własnej tożsamości. Bo przecież jego wypowiedzi na temat szeregu dotychczasowych kontrowersyjnych spraw związanych na przykład z reprodukcją in vitro, związanych także z homozwiązkami, nie mówię już tutaj o sprawach związanych, no powiedzmy, z wartościami już niekoniecznie chrześcińskimi, takimi jak rozumienie patriotyzmu, rozumienie polskości. Te wszystkie jego wypowiedzi, no niestety, sytuują go poza nurtem nauczania Kościoła. Dlatego głos księdza biskupa jest tutaj ogromnie ważny, jest no szansą dla pana prezydenta, żeby sobie po prostu uzmysłowił, kim rzeczywiście jest i żeby odwołał się do tej swojej tożsamości. Genialne są te słowa świętego Piotra przywołane w tym kontekście, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Zauważmy, że partie, o czym pan prezydent się też przecież już przekonywał, obserwując rdzenie swojej formacji politycznej, wywodzącej się z Unii Demokratycznej chociażby, czy z Kongresu Liberalno-Demokratycznego, widać, że te formacje partyjne, one przemijają, one się po prostu rozpadają. Natomiast Słowo Boże jest wieczne, no więc trzeba się pytać, komu warto ufać, czy koniunkturze, czy temu, co jest niezmienne i co będzie kiedyś o nas decydowało. Powtarzam, dla człowieka rzeczywiście wierzącego i dla człowieka rzeczywiście racjonalnego, to są pytania retoryczne. Niestety kontekst polityczno-personalny naszego kraju przekonuje nas, że dla wielu ludzi mieniących się katolikami te pytania niestety nie są retoryczne.
media lewicowe potwornie rzuciły się na księdza biskupa Ignacego Deca, zresztą na cały kościół, na ojca Rydzyka także, jak słyszę tu czy tam w publicystyce. Równocześnie Sejm uchwalił rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II. Słyszymy o tym, że SLD jest słabsze niż zwykle, że ruch Palikota w rozsypce. Może Ewa Kopacz, Bronisław Komorowski, no bo przypomnijmy, że to jest jedna partia. Tutaj mówienie o kandydacie obywatelskim jest po prostu próbą dystansowania się wizerunkowego od Ewy Kopacz i Platformy Obywatelskiej, ale jednak to jest kandydat Platformy Obywatelskiej, Bronisław Komorowski, i z całą tą formacją przez 5 lat ręka w rękę szedł. W związku z tym pytanie jest takie, księże profesorze. Jeżeli uchwala się rok świętego Jana Pawła II i później w roku wyborczym, próbując pozyskiwać te szczątki elektoratu SLD-owskiego, palikociarskiego, no to czy kwestia tej konwencji przemocowej, tak zwanej, gdzie z przemocą rzeczywiście tutaj to jest tak, jak ksiądz profesor powiedział, dwa związki, homozwiązki, adopcje dzieci, związki partnerskie,
In vitro, które teraz też jest znowu wprowadzane przez rząd.
Dokładnie. Tak. Te wszystkie takie, tego typu programy, to po prostu pokazują ogromną hipokryzję tych, którzy dzisiaj rządzą. Dostałem informację także, że 27 marca w Sejmie, powiedzmy zwolennicy Palikota, posłowie z jego ruchu, mają też organizować dni ateizmu w Sejmie.
Tak, z udziałem redaktora Charlie Hebdo.
Tak, no właśnie, więc pytanie tutaj o tożsamość.
To jest pytanie o tożsamość i ono jest pytaniem fundamentalnym. Tak jak ojciec bardzo słusznie zauważył, to jest przejaw ogromnej hipokryzji. Gdyby te działania były rzeczywiście wywoływane wyłącznie przez te szczątkowe siły jednoznacznie lewicowe polskiego parlamentu, no to mielibyśmy do czynienia z jakimś czkaniem czy szczekaniem, które no rozlegałoby się gdzieś tam pokątnie w kuluarach Sejmu, ale nie miałoby większego przełożenia. Natomiast faktem jest, że właśnie konwencja została ratyfikowana i trzeba podkreślić bardzo mocno. Jest to konwencja, raz jeszcze to pozwalam sobie podkreślić, jest to konwencja antyteistyczna, walcząca z wizją, z boską wizją małżeństwa i rodziny. Tą wizją, którą w swoich 134 katechezach promował Jan Paweł II w tym cyklu katechez mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To jest także policzek dla Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II. Jeżeli mamy też do czynienia z tą konwencją, warto o tym wspomnieć. Ona jest oparta, co wykazuje Stowarzyszenie Ordo Iuris, na ewidentnym założeniu genderowym, które nie ma żadnej racji bytu jako forma wiążąca prawa stanowionego. To jest racja ideologiczna, nie prawna. A skoro tak, to w takim razie konwencja narusza neutralność światopoglądową państwa. Ona po prostu próbuje budować nasze państwo na światopoglądzie genderowym, co jest naruszeniem zasady konstytucyjnej, tak na marginesie rzecz ujmując. Wspomniana ustawa in vitro, nie trzeba tutaj przypominać, że przecież święty Jan Paweł II jednoznacznie wypowiadał się przeciwko in vitro. Wystarczy sięgnąć do Evangelium Vitae, wystarczy sięgnąć do instrukcji Donum Vitae, która powstała za jego pontyfikatu, do jego licznych także wypowiedzi na ten temat. Jeżeli spoglądamy na homozwiązki, no to w ogóle nie ma o czym mówić, bo była to rzecz, która po prostu była radykalnie obca Janowi Pawłowi II. Kongregacja Nauki Wiary na temat osób homoseksualnych i homoseksualizmu wypowiedziała się także w sposób bardzo, bardzo jednoznaczny za czasów jego pontyfikatu. Jest rzeczą wręcz no, niby osiągającą jakieś Himalaje hipokryzji. To, co robi właśnie współczesna, aktualna partia rządząca, która wprowadza właśnie w tym roku świętego Jana Pawła II ustawy, które dokładnie przeczą jego nauczaniu. No należy jeszcze oczekiwać, że kolejnym aktem może będzie próba liberalizacji ustawy aborcyjnej, czy jeszcze właśnie może kwestia kwestia rzeczywiście tej promocji, jakiejś powszechnej promocji ateizmu i walki z chrześcijaństwem, bo przecież warto wspomnieć w kontekście tych dni ateizmu, o których ojciec tutaj informuje, że właśnie zaproszenie redaktora Charlie Hebdo oznacza zaproszenie redaktora pisma, które nie jest pismem męczenników sterroryzowanych przez islamistów, tylko jest pismem perwersyjnych obrazoburców, zboczeńców, po prostu pismem zboczeńców, którzy walczyli od momentu swojego powstania najpierw z wartościami konserwatywnymi. Sama nazwa Charlie Hebdo, tygodnik Karolcia czy Karolka, był nawiązaniem do krytyki konserwatyzmu Charlesa de Gaulle'a, a później stało się to pismo z czasem jednoznaczną krytyką przede wszystkim chrześcijaństwa. I to nie tylko w wymiarze instytucjonalnym papiestwa, ale także w wymiarze doktrynalnym. No nie ma tutaj ani potrzeby, ani możliwości, żeby ilustrować ilustracje, które były podawane przez Charlie Hebdo, ale to są ilustracje świadczące nie tylko o złym smaku, ale świadczące po prostu o perwersyjnym jakimś zboczeniu antychrześcijańskim tych redaktorów. Jeżeli w parlamencie polskim, w którym przemawiał Jan Paweł II wobec połączonych izb polskiego parlamentu, jeżeli właśnie w tym samym parlamencie ma teraz stanąć po prostu ktoś taki, kto reprezentuje tego typu brukowiec, przepraszam wszystkie brukowce za nadużycie tego słowa w stosunku do nich w odniesieniu do Charlie Hebdo, to jest po prostu rzecz taka, którą później trzeba by będzie na pewno, myślę, że tę Izbę Parlamentu trzeba będzie długo, bardzo długo dezynfekować, żeby przywrócić ją do stanu używalności.
Księże profesorze, jeszcze jeden temat, mianowicie minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska pisze do dyrektorów, gdzie no ma różnego rodzaju zastrzeżenia co do organizowania warsztatów przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, spotkania z ekspertami, fachowcami, profesjonalistami, praktykami mediów, którzy nie przekazują ideologicznych treści, ale przekazują treści związane z warsztatem, a zatem jak rozpoznawać różnego rodzaju manipulacje w mediach, obrazem, światłem, dźwiękiem, makijażem, jak w ogóle prowadzić narrację, jak ona jest prowadzona w mediach, jak być świadomym odbiorcą mediów, żeby po prostu młodzież myślała krytycznie wobec tego, co widzi. To się nie podoba rządzącym, oczywiście, to możemy sobie wyobrazić, no bo z jednej strony mamy ten list minister edukacji narodowej, z drugiej strony mamy sprawy związane z Ministerstwem Finansów, no i tym 1% dla fundacji, gdzie urzędnicy różnych urzędów skarbowych odmawiali przyjęcia deklaracji, co narażało Fundację Nasza Przyszłość na szkody. Z trzeciej strony mamy kary nakładane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Widać, że środowisko związane z Radiem Maryja jest bardzo niewygodne dla Platformy Obywatelskiej, pewnie też dla PSL-u, pewnie też dla Bronisława Komorowskiego. No i tutaj jest nacisk na wyższą szkołę, a głównie na dyrektorów szkół publicznych. Natomiast gdy w Grudziądzu z wizytą wśród maturzystów gościł nie kto inny jak prezydent Bronisław Komorowski, pytany o to, czy nie boi się ekskomuniki za podpisanie ustawy o in vitro przez maturzystów z Grudziądza, prezydent uprawiał ideologię, mówiąc, to jest instytucja trochę z innej epoki i wydaje mi się, że nic takiego nie będzie miało miejsca, bo byłoby to fatalne także dla relacji państwo-kościół, demokracja-kościół. Czyli pan prezydent mówi innymi słowy, ho, 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 ekskomunika to przeżytek, a w ogóle ja jestem prezydentem i co mi zrobicie?
Tak, no pan prezydent na pewno przejdzie do klasyki myśli politycznej, poczynając od swojego hasła zgoda buduje, niezgoda rujnuje, poprzez swoje różne koncepcje pisane w bólu i nadziei, aż do właśnie tego typu wypowiedzi. Natomiast oczywiście, że takie zapraszanie prezydenta, zwłaszcza w roku wyborczym, no już na bardzo specyficzny, powiedzmy, posmak ideologiczny i polityczny. jest rzeczą ciekawą, że ono jest pomijane milczeniem. Natomiast odwołując się tutaj do zasadniczego nurtu tego pytania postawionego przez ojca, to znaczy oceny niezapraszania czy blokowania właśnie przez panią minister Kluzik-Rostkowską uczestnictwa studentów, wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w różnych warsztatach edukacyjnych dla młodzieży. No cóż, no można powiedzieć tak, w pewnym sensie bardzo dobrze, że taki zakaz pada, bo on pokazuje z jednej strony to, jaką rangę przywiązuje rządząca partia do mediów, które no po prostu ogłupiają, manipulują, jakkolwiek to brzmi już może nawet demagogicznie, może tak się to wydawać, ale po prostu taka jest niestety prawda. Taka jest tragiczna prawda tej rzeczywistości, że te media trzymają ludzki umysł na smyczy. Smyczy, którą kieruje oczywiście rządząca koalicja i wszelka próba przerwania, ucięcia tej smyczy, czyli jej rozluźnienia, staje się dla nich bardzo poważnym niebezpieczeństwem. A z drugiej strony ten zakaz pani Kluzik-Rostkowskiej no, pokazuje, jaką rolę ona przypisuje i bardzo trafnie naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, skoro obawia się, że te warsztaty mogą właśnie zakłócić ten rytm trzymania i poluzowywania smyczy i który może sprawić, że po prostu ludzie zostaną wyzwoleni z tej pułapki mediów i zaczną być rzeczywiście społeczeństwem ludzi myślących, społeczeństwem ludzi otwartych na wartości i dokonujących racjonalnych wyborów. Warto zwrócić uwagę rzeczywiście, że nawet ta strona warsztatowa jest tutaj niezwykle ważna, bo tak jak ojciec wspomniał, zresztą ojciec jest tutaj o wiele lepszym ekspertem, ja tylko to ośmielę się potwierdzić jako bardziej odbiorca przecież niż twórca mediów, że właśnie czy to kwestia światła, czy kwestia kadru, czy kwestia makijażu, ona naprawdę bardzo wiele znaczy, nie mówiąc już oczywiście o manipulacjach na poważniejszym, merytorycznym czy formalnym poziomie, które mogą całkowicie zniekształcić obraz rzeczywistości. Zresztą przekonujemy się o tym, konfrontując chociażby dzienniki informacyjne mediów państwowych czy mediów komercyjnych z tymi informacjami, które podaje Telewizja Trwam i nasz dziennik, żeby przekonać się, jak te same, pozornie te same zjawiska mogą być przedstawione w zupełnie krzywym bądź prawdziwym zwierciadle.
I to byłoby nawet dobrze, gdyby obejrzeć sobie jednego wieczoru po kolei fakty TVN-u, wiadomości TVP i informacje dnia w Telewizji Trwam o godzinie 20 i porównać, gdzie, z czym mamy do czynienia i które informacje są informacjami, a które są inforozrywką mającą już na celu interpretację zdarzeń, które mają miejsce bądź są po prostu kreowane. Serdecznie dziękuję, księże profesorze, za rozmowę.
Bardzo gorąco dziękuję.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu był naszym gościem.